Witamy serdecznie dzisiaj wszystkich słuchaczy. Przepraszam, że z opóźnieniem, ale wyszły ku temu jakieś obiektywne przyczyny, co spowodowały. Mianowicie dziś zawieszamy rewolucję lutową w Petersburgu i jakże ważne dla naszej historii obalenie caratu. Od tej pory rozstajemy się już na zawsze z tym, co się dzieje na wschodzie. Jeszcze wspomnimy o przewrocie bolszewickim listopadowym, który całkiem niesłusznie uchodzi za rewolucję i to jeszcze październikową. A zatem dzisiaj dwie rocznice równolegle, one są prawie koncentryczne w czasie, ale w dacie, ale rozbieżne w czasie. Chodzi bowiem o kolejną 223. rocznicę powstania kościuszkowskiego. Parę słów o tymże wydarzeniu, o tej eksplozji polskiego i litewskiego, ba, z dodatkiem białoruskiego, ukraińskiego, łotewskiego, a na końcu nawet mołdawskiego patriotyzmu narodów Rzeczpospolitej, a na końcu będzie o kolejnej 99. rocznicy ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej. Te dwie mało okrągłe, aczkolwiek ta druga zbliżająca się do superokrągłej setnej rocznicy, będą tematem dzisiejszego spotkania. Kto zatem chce coś na ten temat posłuchać, zapraszamy, niech zostanie z nami. Otóż powstanie kościuszkowskie jest pierwsze z naszych historycznych powstań i daje w zasadzie przykład tego, jak powinny wyglądać następne. Cechą charakterystyczną w nim jest kontynuacja patriotycznego nurtu Sejmu Wielkiego i uchwalonej konstytucji, którą zdelegalizowała litewsko-rusko-polska, tak by należało tych zdrajców ustawić w takiej kolejności, Branicki, Potocki, Rzewuski, Targowica, Konfederacja Targowicka, która zdelegalizowała konstytucję. Potem przekształciła się ona w Konfederację Grodzieńską, ponieważ w akcie konfederacyjnym mimo wszystko było zapisane, że Rzeczpospolita jest niepodzielna, nie wolno jej dzielić, a tu właśnie zamierzano ją po raz drugi rozkawałkować. No to trzeba było zamknąć Konfederację i tego samego dnia powołać już w Grodnie, gdzie czekał Sejm Rozbiorowy 16 września 1793 roku Konfederację Grodzieńską, która doprowadziła poprzez milczenie sali grobowe, w którym zerwał się Ankwicz i powiedział, no, milczenie jest zgodą. No, niestety miał rację w sensie moralnym. Oczywiście w sensie prawnym nie miał racji. Zabory nie zostały ratyfikowane. Niemniej nie przejmowano się tym. Wojska decydowały w polu, a urzędnicy czy namiestnicy w urzędach. Natomiast nas interesuje co innego. Dziedzictwo powstania kościuszkowskiego. Tu już przebieg wielokrotnie omawialiśmy, do niego też wrócimy, ale nie na nim się zatrzymamy. To tylko będzie już naszkicowanie. Powstanie ma dwa wybuchy. Jak praktycznie każde powstanie na dobrą sprawę, chociaż tutaj w dosyć szczególny sposób. Otóż jednym z postanowień Sejmu Grodzińskiego, rozbiorowego, było rozbrojenie armii. No, z litewskiej armii to już strzępy zostały po bitwie pod Grannem, chociaż wygranej. No niemniej te strzępy wracały i się konstytuowały, jakoś tam usiłowały, rozchodząc się na leże zimowe, dojść do siebie. Natomiast armia koronna, polsko-ukraińska, była w miarę sensowna jeszcze, szczególnie tak zwany autorament narodowy, czyli kawaleria. I oto do siedziby, do sztabu Brygady Kawalerii Narodowej Antoniego Madalińskiego przyjechał wysłannik tychże właśnie konfederacyjnych władz Ożarowskiego, hetmana. Był nim ni mniej, ni więcej, to jest największe zdziwienie historyków, młody pułkownik, może już generał, tego do końca nie wiemy, ale na pewno już miał rangę pułkownika, Jan Henryk Dąbrowski. I on to właśnie zdumionym oficerom owej brygady, dumy, chluby narodowej, w amaranty odzianej, mówi, iż w ciągu najbliższego tygodnia mają się rozformować i ma zostać tylko szczątkowa jazda, tak zwana dekoracyjna, czy jak mówiono często pogrzebowa, bo brała udział jako asysta przy pogrzebie znacznych ludzi, najczęściej wojskowych, ale i czasami, no, szczególnie zdrajców byśmy dziś dodali. Był to przysłowiowy piorun, który uderzył w zagon szczypiorku. No, dla oficerów degradacja, rozwiązanie, jakiekolwiek tego typu działania. Można być rozbitym w polu, można być zabitym w polu, można nie wiadomo jakie rzeczy, ale nigdy dobrowolnie szabli się nie oddaje. Tak jak się staje w obronie własnego sztandaru. Sztandar trzeba było oddać, sztandar, który Rosjanie podrą, unicestwią, wywiozą, gdzieś zawieszą sobie jako trofeum zdobyte na Polakach. Tego brygada cierpieć nie mogła. Niemniej przyjęto serdecznie i kordialnie, jak napisał jeden z uczestników. Oczywiście kordialnie, to znaczy kordiałem. I naszego przyszłego bohatera hymnu najzwyczajniej w świecie ululano dobrym winem do snu. Tymczasem przed świtem cała brygada, zawinąwszy kopyta końskie w słomę, wyprowadziła z koszar i w Ostrołęce, gdzie to się wszystko działo, 12 marca doszło do buntu brygady. Brygada ruszyła w pole. Za nią 400 kurpsiów z kosami, widłami, cepami, ba, swoimi guldynkami myśliwskimi. Świetnie strzelali kurpie. Kurpie mało zużywali prochu i kuli, ale za to mieli dobre osiągi i w zwierzu, i w moskalu, jak ktoś wierszem o nich pisał. A zatem tego typu skonstruowana brygada z wozami po środku i kurpsiami merdającymi nogami między drabinistymi wozami wyruszyła w pole, czyli na walkę. Ale to była szczególna walka. Mianowicie unikając spotkania z armią rosyjską, bo na nią jeszcze przyjdzie czas, ruszyła w tak zwaną nową granicę. Od końca 1793 roku Moskale już takie kopczyki, przepraszam, nie Moskale, Prusacy stawiali. Moskale na to zezwalali. Oczywiście jak mogli, jak najwięcej tej ziemi kradli, no ale Moskale mieli tam też swoich, tych przesuwali te kopczyki i ta walka trwała przez całą zimę. No, jak wiemy, zamarzło to wszystko, przysypało śniegiem i na wiosnę znowu zaczęły się pojawiać. Granice wtedy oznaczano dość dziwnie. Prawie już jak za naszych czasów. Kiedyś w ogóle jej nie było. Był las i za lasem było już następne państwo, kraina, cokolwiek innego. Słynne Bory Mazurskie, czy Puszcza Piska, gdzie się w nią wjeżdżało, 3 dni jechało i wyjeżdżało się na Mazurach. Tu już się to kończy. I w związku z tym, ponieważ krajano żywe ciało, to granice były dosłownie między gospodarstwami, a czasami podobno w jednym przypadku w ogóle przez gospodarstwo komuś przebiegła, zostawiając stodołę po drugiej stronie granicy. Otóż odmierzano krokami, byli już do tego mierniczy, tak zwani geodeci, którzy takimi specjalnymi pałąkami napiętego drzewa, napiętej gałęzi, odmierzali jakieś tam swoje sążnie i w konkretnych miejscach co kilkadziesiąt takich sążni sypano kopiec graniczny i stawiano wiechę, czyli taki długi kij na końcu ze słomą lub wiechciem jakiegoś ziela. I w ten sposób nawet zimą miało być widoczne, że tu się kończy jedno, a tu zaczyna drugie. Ludność Rzeczpospolitej absolutnie tego w ogóle nie przyjmowała do wiadomości. Niestety źle się to skończyło w 1993 roku. Data jest błędna na pomniku, bo przetrwała rzecz w opowieści ludowej, trochę oparta na faktach spisanych na cmentarzu, ale nikt nie sięgnął do garnizonowych raportów pruskich. Otóż w drodze na Jasną Górę, a Jasna Góra jeszcze została w Rzeczpospolitej, ale odgrodzona została takim zębem pruskiego zaboru, pielgrzymka najzwyczajniej w świecie wtargnęła w ziemię pruskie, nie przejmując się tu żadną granicą. Jakaś granica to w ogóle dla nich było nico, gdyż pielgrzymka chodzi od 1711 roku, kiedy zaraza w Warszawie, wybiwszy połowę ludu, zdechła którejś wiosny i wtedy lud z wdzięczności zamknął miasto na klucz, zostawił strażę i wszystko, co żyło na wozach i piechotą, poszło na Jasną Górę. I od tej pory chodzono zawsze. A tu po 83 latach ktoś nagle coś, jakieś wiechcie postawił i tu nagle w imię Boże ruszyli. Była to kompania, jak zapisano, 23 pielgrzymów śpiewających pieśni i w tym momencie dopadła ich dragonia. Dragonia znana była z niezwykle opresyjnego zachowania. Dragonady i we Francji, i w Polsce, i w Rosji to były najgorsze przekleństwo, kiedy wjeżdżała taka dragonia i zachowywała się w niezwykle wulgarny i brutalny sposób. Tym razem zachowali się zbrodniczo. Po prostu rozsiekali szablami owych naszych pielgrzymów. To są pierwsze ofiary, które zapowiadają, co się stanie przez najbliższe 125 od tego roku lat. Otóż w 94 to już nasza kawaleria szła. Niech by tam kto spróbował. I rzeczywiście zmierzyła się z dragonami, których najzwyczajniej przepędziła. I idąc tą granicą między Płockiem a Zakroczymiem, wywracano te kopce i rozbijano wszystkie tam graniczne punkty celne, niecelne, myta i inne zbędne rzeczy, przywracając jakby jedność tej krainie. No wybuch entuzjazm na tej trasie. Kurb się zostawiali tam w większej grupie, tej 10-osobowej, takie garnizoniki się tworzyły. I w ten sposób cała brygada, 2000 ludzi i koni, dotarła w rejon Małopolski. Cały obszar Rzeczpospolitej był w zasadzie po zawieszonej wojnie w obronie Konstytucji 1792 roku przez cały 93 pod okupacją. Tak samo było w 94. No ale na wieś, że jakiś zbuntowany tu idzie brygadier na Kraków, miejscowy garnizon wyskoczył mu naprzeciw. Był to garnizon Tormasowa, takiego kozaka. Dość majętnego, byśmy powiedzieli, dość wysoko ustawionego w tej hierarchii. Pamiętajmy, kozactwo było trochę innym pionem. Dworiaństwo z jednej, kozactwo z drugiej. I w tym momencie Kraków był wolny, ponieważ na Podgórzu, czyli w Zaborze Austriackim, po drugiej stronie Wisły, która w Krakowie jest bardzo, jest na pół Wisły Warszawskiej, szeroka, zgromadziło się jakby gremium powstańcze, rząd powstańczy. I tam właśnie przedstawiciele Sejmu na czele z posłem Lisowskim mianowali Tadeusza Andrzeja Bonawenturę Kościuszko, herbu Roch III, naczelnikiem, czyli dyktatorem całego powstania. Ledwo doszła wiadomość, że ruskie wyszły, tak to by brzmiało, Kościuszko jeszcze nocą przeprawił się na drugą stronę. Mosty były zerwane lub kontrolowane przez Austriaków, zaś jeden został, ale to zima była, więc tam rozbierano te mosty czasami na zimę. On przepływał łodzią, bo już lody puściły i tak było mniej więcej jak dzisiaj. I udał się do kościoła świętego Floriana. Tam się modlił, tam był na mszy, przyjął komunię, po czym przed południem w asyście Gwardii Narodowej i entuzjazmowanego tłumu ruszył w kierunku rynku. Tam się już uformowały oddziały gwardii, które istniały równolegle z armią rosyjską. To był okupant, a to były oddziały miejscowe. No jeszcze jakaś Rzeczpospolita istniała. Ustawiły się w czworobok i przy potężnym entuzjazmie zebranych wszystkich, od magnatów po gawieć, po studentów, przyjęły przysięgę Kościuszki. Wyglądała ona zresztą też bardzo uroczyście, bo wyniesiono sztandar. Sztandar z czasów właśnie ostatniej wojny. I na ten sztandar Kościuszko przysięgał. Ponieważ słów jego wielu nie dosłyszało, a pamiętajmy, megafony to jeszcze nie ta epoka, nawet takie z blachy czy kartonu w postaci tub to jeszcze nie zaistniały. W związku z tym ci, co słyszeli, powtarzali następnym. Kościuszko robił przerwy, no i tak jak echo ten jego tekst przelatywał dalej, czasami przekręcany jakoś śmiesznie, więc wybuchały salwy śmiechu. Niemniej wszyscy mogli, potem został wydrukowany, mogli się zapoznać. Kościuszko przysięga narodowi, że oto władzy mu powierzonej przez naród i jego reprezentantów, patrz posłów Sejmu Wielkiego, którzy notabene z własnej woli się zebrali. To był taki kadłubowy Sejm który się nie dał rozpędzić. Ci, co uważali, że jeszcze trzeba trwać, że Sejm limitowany jedynie, można wskrzesić w dowolnym miejscu świata, gdzie się zjedzie odpowiednia liczba posłów. No tu się zjechało może nie odpowiednia, bo nikt ich nie policzył, ale na tyle duża, że mogła przekazać tę suwerenną władzę obok istniejącego króla, którego uważano za targowiczanina, choć trochę niesłusznie, bo to Rada Koronna go nakłoniła, a nie on sam chciał, tylko oceniono ratuj Polskę przed Prusakami. Nie udało się, no to spadło na niego całe odium, po co się przyłączał, skoro i tak się nie udało. No mogło się udać, ale caryca jego zdradziła. Nas to nie musiała, bośmy o to walkę toczyli. Byliśmy wrogami carycy, którą w Rosji nazywa się Wielką, a ladacznicą w Polsce. Z całym szacunkiem, no ale chyba na to zasłużyła, czy też rozpustnicą, o, tak jeden z kronikarzy napisał, zresztą francuski. Otóż tu warto dodać jedną istotną rzecz. Władza legalnie przechodzi na Kościuszkę i ten obiecuje, że ową władzę na niczyj prywatny użytek nie użyje. Zaryzykuje każdy urzędnik w tym naszym biednym państwie taką przysięgę składać powinien. Żadnej prywaty. Jestem sługą narodu. I znikają koneksje. Nie dość, że on nie ma prawa, bo on nie ma prawa, ale żaden Polak nie ma prawa zwrócić się do niego. Ty, Waldek, załatw mi tam jakieś ulgi albo inne rzeczy bezprawne. Prawne oczywiście można załatwić, można się zgłaszać, deklarować pomoc, ale to ma być wszystko w ramach prawa. Bo w obronie prawa występuje nie tylko niepodległości, w obronie prawa występuje, przystępuje naród do powstania i wybiera swego dyktatora. Dyktator nie jest ograniczony niczym innym poza prawem mu nadanym i czasem do okresu trwania działań wojennych. Oczywiście wzorowano bardzo silnie, choć nie do końca, bo prawo polskie istniało na kazusie, na przykładzie George'a Washingtona, który też był takim właśnie wojskowym dyktatorem, naczelnikiem narodu, wodzem naczelnym, a potem prezydentem. No, gdyby Rzeczpospolita się utrzymała, a króla by Rosjanie zabrali, no mielibyśmy prezydenta Kościuszkę, ale tak się już nie stało. I tutaj bardzo istotna rzecz. No, zanim przejdziemy do pierwszej bitwy, to mamy do czynienia z powszechnym zaakceptowaniem tego faktu. Oto na naszych oczach, historycznych oczach, rodzi się coś nowego. Kończy się rzeczywiście z drugim rozbiorem Rzeczpospolita obojga narodów. Rzeczpospolita dwakroć obojga narodów. A rodzi się Rzeczpospolita powstańcza. To jest jakby wirtualny byt, ale każdy naród ma tam swój udział. Nie tylko narody Rzeczpospolitej, Polacy, Litwini, Białorusini czy Ukraińcy. Narody, które korzystają z tego powstania, wybuchną w Kurlandii, w Latgalii, to jest Łotwa. Przyłączą się tereny Bukowiny, to jest Mołdawia. Ba, oddziaływać będzie na Uniwersytet w Dorpacie, to Estonia, a nawet na Tatarów Krymskich. To jest jakby drugi krąg narodów Rzeczpospolitej. I wreszcie trzeci, w którym się bardzo silnie włączą, to są te narody, które się implantowały do wnętrza. A więc są to przede wszystkim Ormianie. Ormianie Rzeczpospolitej, którzy w ogniu tych walk stają się stuprocentowymi Polakami i pozostają stuprocentowymi Ormian. To są Tatarzy, muzułmanie i Tatarzy katolicy, którzy wierni religii pozostają wierni Rzeczpospolitej. Generał Bielak, który jako muzułmanin został generałem, a wszystko szlachta. To są wreszcie Karaimowie. To jest coś pośredniego między muzułmanami a Żydami. Bo naród jest tatarski, ale wyznaje religię mojżeszową, nie judaizm. Judaizm to jest jeszcze Talmud, którego Karaimowie już nie przyjmują, bo nie są Żydami z pochodzenia. I wreszcie nasi Żydzi Rzeczypospolitej, którzy też spontanicznie biorą udział w najróżniejszej formie, od dużych donacji pieniężnych do służby kurierskiej, wywiadowczej, czy wreszcie służby sanitarnej. Bohaterem będzie Berek Joselewicz, który z Kretyngi na Litwie prowadzi pułki aż tu do Warszawy, trafi do Legionów, tam będzie walczył i zginie pod Kockiem w czasie powstania księcia Józefa Poniatowskiego. 5 maja 1809 roku, ale jesteśmy w roku 1794. I tu dodamy jeszcze jedną rzecz. To jest przede wszystkim powstanie, które sięgnęło głębi. Przeszło przez sferę militarną, potem społeczną. Jakieś miejscowość mogła się nie wyzwolić. No, siedzieli Rosjanie, siedzieli Prusacy, ale była częścią tego zrywu. To była ta ukryta właśnie rzecz. To, co można małymi czerwonymi kropkami zaznaczyć. Zasięg, gdzie to powstanie. I wreszcie duchowa, która polega na prostym zerwaniu z zaborcami, oprotestowaniem zaborów. Oczywiście ukarano nas trzecim rozbiorem, ale to już nie miało znaczenia. Myśmy istnieli jako Rzeczpospolita powstańcza. Przerywnikiem był hymn Białorusi. Hymn współczesnej Białorusi, obecnej. Ale jak wiemy, istnieje niezależna Białoruś, która 25 marca obchodzi swoje święto. Dzień Niezależności. Jaka była droga Białorusinów do owego dnia? Otóż problem białoruski kształtuje się jako odrębny, wiodący ku scaleniu narodu po raz pierwszy w okresie I wojny światowej. Pojawił się na arenie międzynarodowej w kwietniu 1916 roku. Jeszcze carat w Rosji funkcjonował, a kaiserat, czyli w Rzeszy Niemieckiej, no i oczywiście Kaiser und König, czyli KK w Austro-Węgrzech. Cesarz i król, przetłumaczę. Wtedy to podczas konferencji narodów Rosji w Sztokholmie zjawiła się grupa polityków białoruskich. Za sprawą obecnych tam Iwana Łuckiewicza i Wacława Łastowskiego, bardziej z Białoruska, przedstawiono postulat autonomii politycznej i kulturalnej Białorusinów w obrębie przyszłej, zmienionej wewnętrznie, sfederowanej Rosji. Rosję wtedy traktowano trochę jak ruski mir dzisiaj, czyli świat, gdzie się rozumie język rosyjski, a który może być w bardzo różny sposób uformowany, od pełnej odrębności do częściowej. Ukraińcy już aspirowali do niepodległości politycznej, Białorusini zaś do autonomii kulturalnej. Dzieje Białorusi po wschodniej stronie frontu, który przebiegał wtedy od Dźwiny do Odessy, do Karpat, wiązało się z rozwojem sytuacji we wnętrzu samej Rosji. Wprawdzie w latach 1915 i 16 działały w Mińsku i Piotrogrodzie struktury Białoruskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. Przezywane często później białoruskie POW. Pamiętajmy, POW, straszliwie tępione i ścigane przez władze sowieckie, to w okresie I wojny światowej Komitety Pomocy Ofiarom Wojny. Wydawały one dwa tygodniki, Swietacz i Dzianica. Szczerze mówiąc, trudno mi nawet przetłumaczyć te słowa, no ale to jak światło i właśnie ciekawe, co to znaczy dziannica. Lecz wpływ tych instytucji na społeczeństwo białoruskie był raczej znikomy. No, czytała inteligencja zresztą różnych narodów, ale z Białorusi. Białoruscy Żydzi, białoruscy Polacy, białoruscy Rosjanie. Organizowano miejsc pracy, kursy w zakresie krawiectwa, pszczelarstwa, ogrodnictwa, podwyższenia rolnictwa dla uchodźców, którzy zostali wywiezieni z zachodniej Białorusi. Również ochronki i zabawy dla dzieci deportowanych. To było wszystko, czym mógł się zajmować tak zwany BTPOW. No i na co działaczom białoruskim pozwalały władze rosyjskie. Z drugiej jednak strony służba w armii rosyjskiej dla setek tysięcy chłopów białoruskich z Polesia, Białorusi Wschodniej, Czarnorusi, czyli Nowogródczyzny, Grodzieńszczyzny, postępującego upadku autorytetu władzy, armii, państwa rosyjskiego dawały tymże chłopom do myślenia. Rewolucja lutowa wprawiła w ruch wszystkie grupy społeczne i narodowościowe, co przy upadku caratu żeśmy widzieli, które kilka lat wcześniej dalekie jeszcze były od ideałów, z jakimi się teraz dość mocno utożsamiały. Upadek caratu przyjmowano z entuzjazmem w Mińsku i wielu innych miastach Białorusi. Nie zajętych oczywiście przez Niemców. Ale i tam cieszono się, że carat szlak trafił, bo nie trzeba byłoby dotrzymywać danych zobowiązań caratowi. Powszechnie oczekiwano szybkiego zakończenia wojny. No to był postulat, na którym Lenin jak na koźle ofiarnym wypłynął. Atmosferę antywojenną pogłębiało stacjonowanie na Białorusi niemal 1,5-milionowej armii, już teraz rosyjskiej, nie carskiej. Dla ludności obecność tak ogromnej masy była niezmiernie uciążliwa. Dla żołnierzy rosyjskich wojna po kilku nieudanych próbach wyparcia Niemców zupełnie straciła sens, a oni nią zainteresowani. W Mińsku, wokół miasta, stacjonowało ponad 150 tysięcy. To było dodatkowe miasto, ponieważ sam Mińsk nie liczył więcej jak 50. O kontrolę nad tą masą zabiegały wszelakie partie, mieńszewicy i dość agresywnie, choć w mniejszości akurat, w przeciwieństwie do nazwy, nawet nazwa była zakłamana, bolszewicy, którzy podobnie jak w całej Rosji przystąpili do tworzenia rad delegatów robotniczych. To głównie mieńszewicy tworzyli, bolszewicy się dociskali, ale były rady żołnierskie właśnie wśród tych chłopów zmobilizowanych i chłopskie tam, gdzie im zostawiono w spokoju. Białoruś pozostawała jednak częścią rosyjskiego teatru politycznego, a białoruski ruch narodowy, chociaż po rewolucji ludowej rozwijał się już bardzo intensywnie, stanowił jedynie margines głównego nurtu wydarzeń, także narodowościowych. Nikt sobie nie przypuszczał, na poważnie nie mówił, że może być państwo białoruskie. To była jakaś herezja na owe czasy. Na początku marca 17 roku, po dziesięcioletniej prawie działalności, wznowiła też swoje działania białoruska socjalistyczna chromada. Jej odrodzenie dokonało się na bazie struktur owego Towarzystwa Pomocy Ofiarom. Największe skupisko zwolenników obejmowało miasta Mińsk, Piotrogród, przepraszam, Witebsk i Bobrujsk. Po kilkutygodniowej działalności udało się zgromadzić kilkuset członków i powołać pierwszą konferencję tejże partii. 25 marca 1917 roku ponownie wysunięto propozycję przekształcenia Rosji w państwo federacyjne i nadanie autonomii Białorusi. A ona sama powołała Radę Krajową jako organ władzy ustawodawczej, zastępującej Sejm. Ponadto zaproponowano wiele reform społecznych, przekazanie ziemi obszarniczej we władanie zasobnych chłopów, trochę gorzej traktowano tych, którzy w ogóle nie mieli ziemi, zniesienie przymusowej służby wojskowej, zastąpienie milicją ludową, upaństwowienie oświaty. No, pełny socjalistyczny projekt. Na tejże konferencji białoruskiej partii Chromady obecni byli też przedstawiciele innych partii. W związku z tym szybko przekształcono się, nawet niesocjalistycznych, w Białoruski Komitet Narodowy, którego prezesem, czy jak wtedy mówiono prezydentem, został ziemianin białoruski, oczywiście o polskich, polsko-białoruski, polskich korzeniach, Roman Skirmunt. A w skład zarządu weszli najbardziej potem znani z Bronisławem Taraszkiewiczem, księdzem Wincukiem Godlewskim, Hadleuskim zwanym z Białoruska, Kostrowickim, Wsiewołodem Falskim i komunistą Żmicirem Żyłunowiczem. Obok białoruskiej gromady i białoruskich socjalistów ludowych działały też inne partie, które wysuwały inne projekty dotyczące przyszłości. W Moskwie powstała Białoruska Partia Ludowa. W Piotrogrodzie Katolickie Zjednoczenie Chrześcijańsko-Demokratyczne. W Witebsku Białoruski Związek Ludowy. A w Mohylewie Białoruski Komitet. W Chomlu Związek Demokracji Białoruskiej. Większość tych organizacji miała swych przedstawicieli w tymże właśnie komitecie. Już w kwietniu delegacja Białoruskiego Komitetu z Romanem Skirmuntem na czele udała się do Piotrogrodu, aby wytłumaczyć rosyjskiemu rządowi tymczasowemu postulaty dotyczące autonomii Białorusi. Demokratyczne władze rosyjskie, podobnie zresztą jak wcześniej carskie, nawet nie chciały słyszeć o jakiejś odrębności białoruskiej. Pierwszy raz otwierały oczy, że taki naród w ogóle istnieje i odmówiły rozmów na ten temat z nimi. O ile z Ukraińców potraktowano poważnie, Białorusinów po prostu zlekceważono. W tej sytuacji socjaliści, którzy dominowali w białoruskim ruchu narodowym, zaczęli szukać porozumienia u rosyjskich radykałów i tak trafili w ręce eserowców i bolszewików. Upodobnili zatem całą retorykę do propagandowej właściwie do propagandy, którą posługiwali się owi rewolucjoniści z partii Lenina. Na zjeździe w Piotrogrodzie w czerwcu przewodniczącym wybrano komunistę Żyłunowicza oraz postanowiono wprowadzić ustrój socjalistyczny na Białorusi w drodze walki klasowej, jak głosi dekret, i rewolucji socjalnej. Oznaczało to rozłam i odejście tych partii, które się z tym nie godziły, oczywiście z księdzem Godlewskim na czele i Romanem Skirmuntem. W połowie 17 roku i sytuacja się zaogniła. Rzeczywiście permanentna rewolucja w Petersburgu doprowadziła do faktu, że osłabienia władzy i w Mińsku 8 lipca 17 roku mógł się odbyć drugi zjazd białoruskich partii i organizacji. Przebiegał on pod znakiem dominacji Chromady, czyli socjalistów, taki PPS przez Białorusinów stworzony. Zjazd zlikwidował białoruski komitet jako zbyt konserwatywny i utworzył Centralną Radę Białoruską Organizacji i Partii, mającą reprezentować tylko partie demokratyczne, co w ówczesnych realiach oznaczało lewicowe. Ale bardzo szybko zaczęło się zmieniać i kiedy dochodzi do rewolucji, rzeczywiście za 5.12, 5 listopada, pamiętajmy, to jest już w kalendarzu gregoriańskim, 7 wybuchnie rewolucja, czy też wybuchnie przewrót, zwany październikowym, w Mińsku odbył się zjazd wojskowych Białorusinów frontu zachodniego, czyli tego, który przebiegał przez Białoruś. Dla Niemców oczywiście był to front wschodni, którzy postanowili politycznie podporządkować się od tejże Wielkiej Radzie Białoruskiej i w jej imieniu przystąpić do formowania własnych sił zbrojnych. I rzeczywiście kilkutysięczne oddziały białoruskie powstały w owym czasie. W tym celu została powołana Centralna Białoruska Rada Wojskowa, która bez przeszkód kontynuowała działalność także po przejęciu władzy przez bolszewików. Bolszewicy początkowo nie zorientowali się, w ogóle traktowali to jako element sojuszniczy, tym bardziej, że Białorusini konsekwentnie głosili, że chcą być odrębni w ramach przyszłej Rosji. Tyle tylko, że trzeba było dokonać przewrót bolszewicki. A tym kierowali już ludzie z zewnątrz. Karl Lander, Michał Frundze, Wilhelm Knorin, Aleksandr Miasnikian to byli przedstawiciele Mińskiej Rady Delegatów Żołnierskich, którzy ani z robotnikami, ani z żołnierzami nie mieli nic wspólnego. Dlatego też Białoruska Rada powołała własną Radę i na pierwszym zjeździe wszechbiałoruskim przy masowym wsparciu Ludowego Komisariatu, którym kierował Lenin, odbyło się wielkie zgromadzenie z udziałem 1872 delegatów. Gdy Niemcy zdenerwowani brakiem pokoju z Rosją, nawet bolszewicką, ruszyli do natarcia, w końcu w początku w zasadzie 1918 roku, bolszewicy w popłochu uciekli z Mińska. I wtedy 25 marca 1918 roku proklamowano niepodległą Białoruś.